Maciej Ignatowski. Zapraszam na nasz radiowy Motomagazyn. W programie porozmawiamy z kierowcą rajdowym i pasjonatem zabytkowych pojazdów, Pawłem Hoffmanem, o jego podróży na grecką wyspę Athos z zabytkową syrenką Bosto. Sprawdzimy też, na czym będzie polegał konkurs na najlepszego instruktora jazdy organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Pojawi się również kilka ciekawostek i informacji ze świata motoryzacji. Naszym gościem w programie jest Paweł Hoffman. Rozmawialiśmy przed twoim wyjazdem podróż marzeń, bo ja to tak nazwałem. Takie wakacje przed wakacjami, przypomnijmy, syreną Bosto do Grecji, ale gdzie dokładnie?
Dzień dobry. Ja to nazwałem Bizancjum z syreną, dlatego że takim punktem zwrotnym, mocnym na samym końcu to był półwysep Athos. Jest to ortodoksyjny, prawosławny półwysep, który od ponad 1000 lat jest zamknięty dla zwykłych ludzi. Mogą tam przyjeżdżać mężczyźni. Niestety nie wpuszczają tam kobiet. Jest to jedyne miejsce na świecie o takim schemacie. I żebyśmy wjechali, musimy dostać specjalną wizę. Udało się zdobyć możliwość wjazdu syreną, samochodem. Jest to w ogóle pierwszy zabytkowy samochód, który wjechał na półwysep.
Zanim opowiesz o wrażeniach, które spotkały cię tam na tym półwyspie, powiedzmy, jak sprawiała się syrena podczas tej podróży. No bo przecież, tak jak powiedziałeś, zabytkowy samochód. Ostatnio, gdy rozmawialiśmy przed wyjazdem, mówiłeś, że bierzesz zapasowy silnik ze sobą.
Tak, no jest to syrenka, więc jest to syrenka z 1980 roku, Bosto. To jest najgorsza produkcja. To jest czas już późniejszego PRL-u, gdzie w ogóle ten samochód, jak zdobyłem, a właściwie zdobyłem go od Mirka, z którym też podróżuję, to miał 4183 km. Myśmy ten samochód to jeszcze wraz z tatą rozbierali i sprawdzali. Okazało się, że na trzy pierścienie, które miały być na cylindrze, były tylko dwa zamontowane. Reszta szła na rynek wtórny i sprzedawane, więc jak złożył ktoś trzy silniki, to miał komplet pierścieni na giełdę do sprzedaży. Więc to był taki właśnie okres nie najlepszej produkcji samochodu, więc dużo tutaj było zrobionych rzeczy. Silnik wziąłem dlatego, ponieważ wiele rzeczy można zrobić na trasie, natomiast nie jest on duży. Jechał też samochód z moją drugą ekipą, gdzie też na przykład była żona i myśmy się spotykali na trasie. Nie jechaliśmy cały czas razem. Głównie jechałem sam za kierownicą, ale jakoś sobie daję radę. Jakoś jest to też takie ciekawe przeżycie. Natomiast na trasie spotykaliśmy się gdzieś na obiedzie, gdzieś na jakimś miejscu i oni wieźli jakby niektóre z części do tego samochodu, takich cięższych, czyli między innymi silnik. No na to sobie akurat pozwoliłem, więc to było wygodne, ale syrenka psuła się.
No właśnie, ale to w takim razie co się tam zepsuło? Co trzeba było robić po drodze?
Zepsuła się pompa wody. Nie spodziewałem się tego. Miałem elementy, miałem reparaturki. Zrobiłem błąd, bo okazało się, że reparaturki są dwa rodzaje. Nie będę szczegółowo tego opisywał. W każdym razie wziąłem reparaturkę, jakby tylko dwie sztuki, ale jeden rodzaj i nie mogłem naprawić tej pompy przez tą sytuację. Awaria w ogóle powstała przez łożysko, ale to też jest historia ciekawa. Warto kiedyś ją opiszę na swoim Facebooku, co, jak się to stało i tak dalej, technicznie. Natomiast no dzięki temu, że mój serwis, ekipa zareagowała, no to się stało na drugi dzień rano. Wyjechałem kilometr od hotelu, chlust, woda, dymy spod maski, brak możliwości. Oczywiście walczyłem z tym, ale decyzja była taka, że muszę zostać. Zostałem dzień dłużej. Ten dzień bez noclegu. Jakoś próbowałem tam przedrzemać w ciągu dnia, co nie jest łatwe. Ekipa dotarła do mnie o 11, działanie i 28 godzin jazdy bez snu, żeby nadrobić ten czas, ponieważ wjazd na Athos był umówiony na konkretny czas wjazdu.
No i skoro już się udało dotrzeć na Atos, no to jakie wrażenia tam na miejscu? Jak ludzie w ogóle reagowali na to, że ty przyjechałeś takim zabytkowym samochodem tam?
Pierwsza rzecz to dla mnie to była niesamowite odczucie. Ja tam co prawda byłem trzeci raz i za każdym razem chcę tam powracać. Jest to takie przeniesienie się do średniowiecza. Już stoję na platformie wjazdowej w porcie, tym takim niewielkim porcie w Uranopoli. To już też jest Atos, tylko ta część, na którą można wjeżdżać. Czekam w tym porcie, żeby wjechać na statek, a tu się okazuje, że nie mają mnie na liście, że problem z wpuszczeniem. Tam mogą tylko wjeżdżać samochody ciężarowe. Syrena ma statut pojazdu ciężarowego, ale Grecy nie potrafią czytać po polsku, więc mówią, że z tyłu mam szyby i drugi rząd siedzeń, więc to nie jest samochód ciężarowy. Nie ma go na liście, ktoś zapomniał wciągnąć. No myślę, cała wyprawa, wszystko palicho, no idzie w błoto. Ale w pewnym momencie znajomy Paweł Samoluk, on jest księdzem właśnie prawosławnym tam w Grecji, gdzieś podzwonił, popróbował do dyrekcji głównej tego portu i udało się. Odnaleźli, że byłem na liście, wjechałem jako jeden albo chyba ostatni samochód na platformę tego promu, no i już żeśmy płynęli. I następnie rozładunek, wyjazd samochodu, niesamowite odczucie. Wiem, że jestem pierwszy, nikt w ten sposób zabytkowym samochodem nie wjechał na ten półwysep. I tego już mi nikt nie zabierze.
Oczywiście wszystko to można zobaczyć na twoim profilu facebookowym. Tam są zdjęcia. Na naszej stronie internetowej też kilka zdjęć pokażemy. Ci ludzie, których tam spotkałeś, jak oni żyją?
To są mnisi właśnie prawosławni. Tam jest ogrom bogactwa, złota. Aż się dziwnie to ogląda. Naprawdę te klasztory są bogate, ale oni żyją w ubóstwie. Pracują 8 godzin. 8 godzin się modlą i 8 godzin odpoczywają i śpią. Więc to tak jest tak mniej więcej. Ale tak mniej więcej plan dnia jest rozłożony, żeby podzielić na te trzy części te wszystkie ich czynności. Wielu też naprawdę z zaskoczeniem oglądało syrenkę. Szczególnie, że spotkaliśmy tam dwóch Polaków. Spotkaliśmy człowieka z Mołdawii, z którym żeśmy się dość dobrze porozumiewali, coś pomiędzy polskim a rosyjskim językiem. Spotkaliśmy ojca Władimira z Litwy, z którym też porozumieliśmy się bez żadnej trudności, a przy czym on nawet zacytował początek hymnu polskiego, jeszcze Polska nie zginęła, tam pokazał, że wie co to jest, więc to są takie ciekawe spotkania na Atosie, gdzie wydaje się, że są tylko Grecy, ale tam jest masa Rosjan, tam jest duża ilość prawosławnych Ukraińców, tam są ludzie z Rumunii, z Bułgarii, z Serbii. Tam się zdarzają zupełnie ludzie z innych krajów. Widziałem tych zupełnie takich też zakonników ciemnoskórych, afrykańskich. Jeśli chodzi o ludzi, to tam jest bardzo duża międzynarodówka. Wiadomo, że w dużym stopniu są to Grecy.
A motoryzacja na wyspie Atos, ona w ogóle tam w jakiś sposób istnieje?
Świat wygląda rzeczywiście jak cofnięcie do średniowiecza. Natomiast tak, tam pracują też zwykli ludzie. Tam są dość dużo pieniędzy i płynie z krajów wschodnich, właśnie prawosławnych, czyli właśnie Rosji, czyli Białorusi, ale też z Unii Europejskiej i z różnych funduszy związanych z UNESCO chyba, nawet gdzie chodzi o zachowanie tej kultury, tej historyczności tego miejsca. Więc w co drugim klasztorze stoi wielki dźwig, który i te klasztory są remontowane. Samochody przeważnie to są pick-upy, przeważnie to są ciężarówki. Też jest ciekawe, ponieważ tam jest 21 klasztorów i oprócz nich są tak zwane inne skity, cele, jeszcze inne nazwy, czyli mniejsze. To są takie satelity głównych monastyrów, klasztorów. Każdy klasztor, jak ma swoje samochody, to one są numerowane. Początek numeru rejestracyjnego, zwykłego numeru rejestracyjnego, to rozróżnia, że to jest Atos, czyli AO, jak pamiętam, początkowe numery. Potem są numery kolejne, a potem dwa ostatnie numery to są numery od 01 do 21, czyli numery konkretnych klasztorów, więc można już na podstawie numeru rejestracyjnego się dowiedzieć, z którego klasztoru ten pojazd pochodzi. A jeśli chodzi w ogóle o pojazdy, jakie marki, no spotkamy tam Land Rovery, Defendery, Toyoty Land Cruisery, dużo jest takich Nissanów, pick-upów. Znajdziemy też stare Datsuny, też pick-upy bardzo często, ale też się pojawia Lada Niva, a wśród takich ciężarowych pojazdów, na które zwróciłem uwagę, to na przykład widziałem Ife, ciężarówkę Ifa 50 chyba, jako dźwig. Więc to są takie ciekawe, bo pewnie dostali gdzieś ze wschodnich, mogły trafić gdzieś z Bułgarii czy z jakichś porosyjskich krajów, gdzie panuje właśnie w dużym stopniu prawosławie.
Po całym wyjeździe no, trzeba było wsiąść znów w syrenkę i wrócić do kraju. Powrotna droga była łatwiejsza?
Trasa przebiegała dość fajnie, ale miałem awarię. Przede wszystkim jeszcze jak byliśmy na Atosie, jechało w samochodzie czterech rosłych mężczyzn plus ładunek. Ten samochód był bardzo mocno przeładowany. Górki były bardzo strome, drogi były szutrowe, więc wjeżdżałem na jedynce ze względu czasem na bardzo wysokie wzniosy, ale też na to, że droga była często bardzo nierówna. Jakoś sobie radziłem, ale doszło do tego, że pękła dętka i to pękła, a nie było żadnego przebicia ze względu na przeciążenie. Potem w drodze powrotnej samochód miał błąd, pewien zrobiłem, bo tam zrobiłem pewne zwarcie i spalił się kondensator w Bułgarii, no i tam na szczęście wszystko mi dobrze sprzyjało, bo na drugi dzień pojechałem, szukałem sklepu, okazało się, że przejeżdżał człowiek, stanął chwileczkę Trabantem 601, więc powiedział mi, gdzie jest sklep Trabanta, tylko był kilometr dalej, ten kondensator zdobyłem, potem żeśmy go jakoś zamocowali i praktycznie udało się jechać i znów kapeć kolejny. W międzyczasie i tak zrobiliśmy to koło, więc nie było problemu, wymiana koła z rozładunkiem trwała chyba 10 minut, więc już wprawę miałem, a potem jeszcze przedostatni dzień był bardzo ciężki, ponieważ w Rumunii było obrywanie chmury i to potem lał cały czas deszcz, jechało się bardzo ciężko. Tutaj akurat trafiłem na kierowców rumuńskich, którzy jakoś byli mało przyjemni, zresztą w Rumunii jeżdżą dość agresywnie. To nie jest taka jazda jak we Włoszech czy w Maroku, tylko jakaś taka nieprzyjemnie agresywna, trąbią, nie uśmiecha tam się nikt, ale jakoś udało się dotrzeć do granic Rumunii, potem Węgry, Słowacja, to już jest wielka przyjemność przejazdu.
Podróż się zakończyła, w tej chwili jesteś już tutaj na miejscu, ale planujesz kolejne, no może nie takie wyjazdy dalekie, ale kolejny plan w twojej głowie, no to jest udział w rajdzie.
Jeszcze przed rajdami będę uczestniczył w wyścigu Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski, wyścig Przątki i to jest właśnie tutaj na miejscu. Praktycznie to jest takie rozpoczęcie sezonu wyścigowo-rajdowego. Tym razem to nie Syrena, tylko Saab 9.6 V4 Rally. Myślę, że część ludzi związanych z rajdami czy wyścigami to zna ten samochód, już jeżdżę parę lat nim. No i tutaj w Przątkach to będzie taki wielki test samochodu przed sezonem, a właściwie już w trakcie rozpoczęcia sezonu. No i tu taki sezon rajdowy rozpoczynam z przytupem.
To w takim razie trzymamy kciuki, no bo pamiętajmy, że jesteś jako między innymi ekipa Polskiego Radia Rzeszów.
No dokładnie i bardzo mnie cieszy, że jeżdżę z logiem Polskiego Radia Rzeszów. To już jest kolejny rok, no i myślę, że na Przątkach spotkamy się.
W najbliższą sobotę Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje po raz 11 konkurs Najlepszy Instruktor Nauki Jazdy w 2025 roku. Sprawdzimy, na czym będzie polegał i jak wygląda dzisiaj egzamin na prawo jazdy. Naszym gościem w programie dzisiaj jest pan Robert Drost, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Będziemy rozmawiać o imprezie, która jutro się tutaj będzie odbywać, zorganizowanej już po raz 11. Dla kogo? Dla instruktorów jazdy. Cóż to za impreza?
Jest to konkurs najlepszego instruktora nauki jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Jest ona przeznaczona dla instruktorów, dla wykładowców, tych, którzy zajmują się szkoleniem kandydatów na kierowców i których kursanci przystępują do egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Wydawałoby się, że będąc instruktorem, to już żaden egzamin takiego człowieka nie czeka podczas pracy. A tu się okazuje, że to tak trochę dla nich będzie taki egzamin.
To jest po części egzamin, ale przede wszystkim naszym celem jest integracja środowiska szkoleniowego związanego z ośrodkami szkolenia kierowców i podnoszenie albo przypominanie co niektórych kwestii związanych nie tylko ze szkoleniem, ale z przepisami ruchu drogowego, techniką kierowania, prowadzeniem ośrodka szkolenia kierowców, czy nawet egzaminem już państwowym na prawo jazdy. Jest możliwość porozmawiania z egzaminatorami, którzy oceniają poszczególne konkurencje. Jest możliwość spotkania się między sobą, wymiany doświadczeń między instruktorami. Także to ma wpływ na dalszą pracę instruktorów.
Jakie konkurencje ich czekają? Czego będą mogli się spodziewać podczas tego konkursu?
Podzielone to jest na dwa etapy. Jeden to jest test teoretyczny z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, tak jak wcześniej powiedziałem, prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców i zasady egzaminowania kandydatów na kierowców, 25 pytań testu wielokrotnego wyboru. Następnie są to konkurencje praktyczne. W pierwszej kolejności na pewno pierwsza pomoc przedmedyczna, gdzie uczestnicy udzielają pomocy osobie poszkodowanej w wypadku drogowym. Następnie jazda po placu manewrowym na czas, to jest wykonywanie zadań jazdy na placu manewrowym, pas ruchu i uznane przez nas parkowania. Jazda do tyłu z wykorzystaniem kamery cofania. Jazda na torze kartingowym, test hanki mostowej, czyli osoba rozpędza się do prędkości co najmniej 30 km na godzinę i zatrzymuje pojazd przed przeszkodą w taki sposób, aby jak najbliżej przód pojazdu znajdował się od przeszkody. I próba stewarda, czyli osoba jedzie, wykonuje slalomu z zamontowanym na pokrywie komory silnika talerzem, w którym znajduje się piłeczka.
No proszę bardzo, to takie ciekawe konkurencje. To podczas egzaminu na prawo jazdy kursanci nigdy takich rzeczy nie robią.
Kursanci takich rzeczy nie robią na pewno, ale instruktor, dobry instruktor powinien posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też odpowiednią sprawność manualną i taką przestrzenną, tak żeby zawsze mógł ewentualnie też zareagować w różnych przypadkach na drodze. Różne sytuacje się zdarzają, przystępują do szkolenia osoby, które niejednokrotnie po raz pierwszy mają styczność z pojazdem, tutaj w przypadku szkoleniowym, i instruktor musi być na wszystko przygotowany.
Bo będąc instruktorem, powiedzmy sobie szczerze, to jest dość duża odpowiedzialność. Szkoli się ludzi, którzy później jeżdżą samochodami lub innymi pojazdami. Zdobywając te prawo jazdy, ta odpowiedzialność polega na tym, że no, trzeba taką osobę dobrze przygotować.
No niestety dobry instruktor to i też dobry kursant, który osiąga określony poziom wiedzy po takim kursie i przystępuje pewnie do egzaminu państwowego na prawo jazdy, a później już samodzielnie potrafi się znaleźć na drodze w tych już realnych czasie czy ruchu. I tutaj no, właśnie bardzo ważną rolą jest rola instruktora, który musi tej osobie przekazać najważniejsze kwestie związane z ruchem drogowym.
Zwyciężając taki konkurs organizowany przez państwa, no to będzie świadczyło o tym, że dany instruktor jest najlepszym instruktorem tutaj w Rzeszowie, wśród tych, którzy się zgłosili, co może się przełożyć później na popularność wśród przyszłych kursantów.
No na pewno w dużej mierze tak. Poza kwestiami właśnie związanymi z popularnością instruktorów, to jest też podnoszenie ich umiejętności. Trzeba tutaj zaznaczyć, że każdy szanujący się ośrodek szkolenia kierowców czy szanujący się instruktor stara się przystąpić do takiego konkursu, tak żeby podnieść swoją wiedzę tak teoretyczną, jak i praktyczną.
Jest pan również egzaminatorem. Jakby pan porównał egzamin na prawo jazdy w naszym kraju, w Polsce, do tych egzaminów, które odbywają się gdzieś indziej, w innych krajach, chociażby nawet za oceanem, bo niektórzy twierdzą, że u nas to dość trudno zdobywa się taki dokument.
U nas jest na pewno trudniej zaliczyć egzamin państwowy na prawo jazdy, tak jak pan wspomniał, w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, ale też musimy porównać i może nawet nie ma co porównywać infrastruktury drogowej w Polsce, w Europie do tej infrastruktury w Stanach Zjednoczonych, gdzie według relacji znajomych te wszystkie skrzyżowania są najprostsze, 90 stopni, i ten ruch jest dużo łatwiejszy. Dużo łatwiej można pokonać pewne odcinki w Stanach Zjednoczonych w porównaniu do tych, które się w Polsce u nas znajdują. My mamy dużo skrzyżowań o ruchu okrężnym, mamy różne inne rozwiązania, takie, które nie występują w Stanach Zjednoczonych.
A kultura jazdy jest u nas różna w porównaniu do tych innych krajów?
No jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, to jeszcze nam troszeczkę brakuje na pewno, ale w różnych grupach społecznych, w różnych grupach zawodowych zdarzają się czarne owce. U nas też się takie czarne owce zdarzają. Ja osobiście muszę przyznać, że poziom kultury z roku na rok się podnosi, jeżeli chodzi o ruch w Polsce. No ale mimo wszystko jeszcze są osoby, którym się może śpieszy, która się pewniej i bardziej arogancko czuje w pojeździe. Musimy robić wszystko, żeby poprawiać ten poziom kultury naszych kierowców.
Jakie najczęściej błędy popełniają ci, którzy przychodzą już na egzamin, na ten egzamin państwowy? Mówię tutaj o błędach, które no niestety powodują, że taki egzamin nie zostaje zaliczony. Jakie to są błędy?
Ja zawsze powtarzam to, że 50% niepowodzeń na egzaminie państwowym to jest stres. I tutaj w pierwszej kolejności na pewno osoba przystępująca do egzaminu musi się do tego stresu przygotować. Musi robić wszystko, żeby ten stres był jak najmniejszy na egzaminie. I tu jest w dużej mierze też rola instruktorów nauki jazdy. Oni też na pewno przekazują, przygotowują te osoby do tego, żeby ten stres był jak najmniejszy. No jest, bo to jest specyficzny egzamin praktyczny, więc ten stres każda osoba, czy u każdej osoby zdrowej stres występuje i trzeba nad nim popracować. Natomiast jeżeli chodzi o błędy, no to na pewno pas ruchu, jeżeli chodzi o plac manewrowy, jazda do tyłu pasem ruchu i w ruchu drogowym, no nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, to jest strzałka warunkowego wjazdu na skrzyżowanie, czy znak stopu. Często ludzie zapominają o obowiązku względem tych elementów, o których mówię.
Teraz coraz częściej w samochodach, a właściwie w niedługiej przyszłości pewnie już we wszystkich pojazdach, będą automatyczne skrzynie biegów. Czy w pojazdach tych, które tutaj podczas egzaminu są stosowane, takie rozwiązania techniczne też występują? Gdyby ktoś chciał na przykład zdawać egzamin, jeżdżąc samochodem z automatem.
No, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, my nie posiadamy takich pojazdów w dyspozycji. Natomiast osoby, które decydują się na kurs nauki jazdy pojazdem bez sprzęgła, mają taką możliwość i wtedy egzamin odbywa się na pojeździe podstawionym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców. Nie ma tutaj ograniczeń w tym zakresie. Z tym, że no, osoba, która zaliczy egzamin na pojeździe bez sprzęgła z automatyczną skrzynią biegów, ma wpisany w prawie jazdy kod 78 i tylko może jeździć pojazdami właśnie takimi bez sprzęgła. Natomiast jeżeli chodzi o pojazdy kategorii ciężkich, kategoria C, kategoria D, na dzień dzisiejszy już ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i osoby, które zaliczą egzamin na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów na kategorię C czy kategorię D, a posiadają prawo jazdy kategorii B bez ograniczeń, nie mają wpisanych ograniczeń związanych z kodem 78 na te wyższe kategorie prawo jazdy.
A motocykle, czyli jednoślady. Jak wygląda w tej chwili taki egzamin na kategorii A prawo jazdy?
No to już jest inny egzamin niż ten sprzed 15 laty. Dzisiaj plac manewrowy związany jest z wykonaniem dość precyzyjnych, wymagających zadań, bo tutaj mamy między innymi zadanie slalom wolny między bramkami, ósemka i dwa zadania, które wykonujemy z dużo wyższymi prędkościami, ominięcie przeszkody, które wykonywane jest przy prędkości 50 km na godzinę i tak zwany slalom szybki, który jest zaliczony po przejechaniu z prędkością co najmniej 30 km na godzinę.
No i też trzeba uważać, żeby się nie wywrócić, bo tak jak wiadomo, no jazda jednośladem nie należy do najłatwiejszych.
No żeby zaliczyć ten egzamin i bezpiecznie go wykonać, to niestety już wymaga to dużego zaangażowania się na kursie nauki jazdy i jest on naprawdę niebezpieczny, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, jeżeli pada deszcz, jeżeli jest mokra nawierzchnia. W związku z tym my egzaminów takich nie przeprowadzamy. Czekamy, żeby była sucha nawierzchnia. żeby była wyższa temperatura, tak żeby jak najbardziej bezpiecznie ten egzamin można było odbyć.
Teraz kilka informacji ze świata motoryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji szykuje aktualizację M-Obywatela. Jedno trzeba jej przyznać, funkcje dostępne dla kierowców i kandydatów na kierowców zostaną mocno rozszerzone. Kiedy można się spodziewać rewolucji w rządowej aplikacji? M-Obywatel to aplikacja rządowa, która dziś oferuje niezliczoną ilość opcji. Dla samych kierowców daje możliwość podglądu posiadanych pojazdów i dat ich przeglądów czy OC. Poza tym w M-Obywatelu kierowca może mieć swoje prawo jazdy, sprawdzić historię otrzymanych mandatów i punktów karnych, a nawet złożyć wniosek o 30-dniowe prawo jazdy tymczasowe po zdaniu egzaminu. Na tym jednak nie koniec. Wkrótce możliwości M-Obywatela dla kierowców zostaną znacznie rozszerzone. Aplikacja zmniejszy ilość przypadków, w których kierowca będzie musiał pojawić się w wydziale komunikacji. Za jej sprawą otrzyma możliwość złożenia wniosku o wydanie pierwszego prawa jazdy, ale także wtórnika dokumentu czy jego wymianę po minięciu terminu ważności. Karty kwalifikacji kierowcy w przypadku kierowców zawodowych. Składając wniosek, kierujący będzie mógł podjąć decyzję dotyczącą sposobu płatności za czynność urzędniczą. Będzie mógł także zadecydować odnośnie sposobu odbioru dokumentu. Możliwość wyboru np. dostarczenia nowego prawa jazdy lub karty kierowcy listownie. Na tym nowe funkcjonalności M-Obywatela dla kierowców nie wyczerpują się. Aplikacja da także stały podgląd pod status toczących się spraw. Pokaże na przykład termin egzaminu na prawo jazdy lub wyśle powiadomienie w sytuacji, w której dokument będzie czekał na odbiór w Wydziale Komunikacji. Poza tym rząd chce, aby kandydaci na kierowców za sprawą M-Obywatela mieli dostęp na przykład do statystyk dotyczących ośrodków nauki jazdy i instruktorów. Pokazane zostaną wyniki zdawalności danych jednostek. To ułatwi podjęcie decyzji dotyczącej wyboru konkretnej szkoły nauki jazdy. Osoby starające się o uprawnienia do kierowania pojazdami będą mogły również zapisać się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Wskażą dogodny termin oraz będą mogły dokonać płatności online. Zmiany w M-Obywatelu z pewnością idą w bardzo dobrym kierunku. Na razie jedno pozostaje w ich przypadku nieznane. Mowa o terminie ich wprowadzenia. Aktualizacja ma się pojawić, ale Ministerstwo Cyfryzacji na razie nie mówi jednak kiedy konkretnie. Ceny obowiązkowego OC przyprawiają kierowców o ból głowy. Stawki szybują z miesiąca na miesiąc, a kwota na polisie coraz częściej zaczyna się od cyfry 9. Dlaczego moje OC wzrosło? Powodów jest kilka i nie tylko to kwestia inflacji. W Polsce każdy zarejestrowany samochód musi mieć ubezpieczenie OC, nawet jeśli od miesięcy stoi bez kół w garażu. Brak ważnej policy to nie tylko ryzykowna gra z losem, ale także rosnące z roku na rok kary finansowe. Tymczasem koszty obowiązkowego ubezpieczenia szybują w górę i to w tempie, które jeszcze niedawno wydawało się nie do pomyślenia. No ale co za tym stoi? Za drastycznym wzrostem cen OC i dlaczego wiele wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z chwilową anomalią, lecz z początkiem nowej rzeczywistości. Średnia cena obowiązkowego ubezpieczenia OC w Polsce przebiła psychologiczną barierę 700 zł. W dużych miastach, takich jak Gdańsk czy Wrocław, stawki zbliżają się już do granicy 1000 zł. Dla porównania, jeszcze w 2023 roku kierowcy płacili za polisę średnio 486 zł. Od lutego zeszłego roku ceny rosną niemal nieprzerwanie, a w ciągu 2 lat składki poszybowały w górę o 44%. Efekt? Przeciętny kierowca płaci dziś o 215 zł więcej niż wcześniej. Według danych jednego z portali porównujących ceny w kwietniu 2025 roku mediana składek OC wyniosła 701 zł, co oznacza wzrost o 11% rok do roku i najwyższy poziom od 2018 roku. Jednak wtedy rynek szedł w dół. Skąd tak gwałtowny skok cen? Za obecny trend odpowiadają podobno głównie rosnące ceny kosztów likwidacji szkód, inflacja oraz coraz większe straty techniczne ponoszone przez ubezpieczycieli. Ceny części zamiennych idą w górę, stawki w warsztatach szybują w górę, a każda stłuczka potrafi wygenerować rachunek, który boli bardziej niż samo zdarzenie. Do tego często dochodzą poważne problemy ubezpieczycieli. Wypłacają więcej niż zbierają w składkach, a straty techniczne rosną z kwartału na kwartał. Najmocniej po kieszeni dostają młodzi kierowcy. Świeżo po zdanym egzaminie muszą się liczyć z OC przekraczającym 2600 zł rocznie. Tymczasem 60-latkowie z bogatą historią bezszkodowej jazdy zamykają często się w kwocie poniżej 600 zł. Różnice są ogromne, ale powoli się zacierają, bo podwyżki nie omijają nikogo. Jak podaje jeden z serwisów porównujących ceny, najwięcej za OC płacą kierowcy w Gdańsku, średnio 963 zł, we Wrocławiu 922 zł, Łodzi 864 zł. Najniższe stawki obowiązują w Opolu 644 zł i Katowicach 684 zł. Ta przewaga z każdym miesiącem topnieje, bo ceny ubezpieczenia rosną w całym kraju niezależnie od kodu pocztowego. Brak obowiązkowego OC to niedrobne przeoczenie, które da się załatwić potem. W 2025 roku wystarczy dosłownie jeden dzień przerwy, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny natychmiast wchodzi do akcji i to bez taryfy ulgowej. Kary są na tyle wysokie, że spokojnie można by za nie opłacić kilka miesięcy tankowania albo pierwszą ratę za używane auto. Opłata zależy od aktualnej płacy minimalnej, co oznacza, że rośnie z każdym rokiem. Dla samochodu osobowego wygląda to następująco. Spóźnienie od 1 do 3 dni bez OC to 1800 zł, od 4 do 14 dni 4770 zł, a ponad 14 dni 9330 zł. Dla ciężarówek czy autobusów kara może sięgnąć nawet 14 tysięcy zł, a dla motocykli ponad 1500 zł. Ubezpieczenie OC nie zawsze przedłuża się automatycznie, a to może drogo kosztować. Polisa poprzedniego właściciela wygasa z końcem umowy i nie przechodzi na nowego nabywcę. Podobnie dzieje się, gdy spóźnisz się z ratą, zapłacisz za mało, korzystasz z OC krótkoterminowego lub polisa wystawiona jest na inną osobę. W takich przypadkach trzeba samodzielnie zadbać o nową umowę. W Wielkiej Brytanii w związku z obawami o szpiegostwo zakazano używania chińskich aut elektrycznych w jednostkach wojskowych oraz prowadzenia w nich poufnych rozmów. Takie zakazy nie są jednak niczym nowym. Już w 2021 roku Chińczycy zabronili m.in. wjazdu Tesli na swoje obiekty wojskowe. Urzędnicy brytyjskiego rządu i personel wojskowy otrzymali polecenie, aby trzymać chińskie elektryki z dala od obiektów wojskowych. Personelowi zlecono unikanie oficjalnych rozmów w takich pojazdach z obawy o bezpieczeństwo. Według doniesień jednej z brytyjskich gazet taki ruch wynika z obaw, że to Pekin może wykorzystywać elektryki eksportowane z Chin do szpiegowania Wielkiej Brytanii. Pierwszym zakazem objęto bazę RAF w Wighton. Jest to najważniejszy obiekt brytyjskiego wywiadu. Jego personel otrzymał nakaz parkowania przynajmniej 2 mil dalej, jeżeli jedzie pojazdem, w którym znajdują się chińskie komponenty, tak informuje gazeta. Powyższe dane wprowadzono w wyniku obaw, że nawigacja satelitarna i czujniki w samochodach mogą zbierać informacje o otoczeniu. Brytyjczycy twierdzą, że śledzą one nawet ludzi. Rewelacje dotyczące bazy RAF Wighton pojawiły się wkrótce potem, gdy dowódcom zakazano prowadzenia poufnych rozmów w chińskich pojazdach. Urzędnicy obawiają się bowiem, że zamontowane w nich mikrofony, które służą do obsługi głosowej, mogą być wykorzystywane do podsłuchiwania rozmów przez chiński wywiad. Zakaz nie dotyczy wyłącznie samochodów wyprodukowanych w państwie środka. Obejmuje również modele wytwórców spoza Chin jak BMW czy Volkswagen, ale zaopatrzonych w chińskie komponenty. Co ciekawe, rząd brytyjski wcześniej był ostro krytykowany za używanie chińskich pojazdów na prąd. Jakby tego było mało, konserwatywna minister bezpieczeństwa w gabinecie cieni Alicia Cairns w zeszłym miesiącu stwierdziła, że wojsko i rząd znają ryzyko chińskiego szpiegostwa. Przy okazji też naciskała na całkowite odejście od chińskich pojazdów elektrycznych we flotach brytyjskiego rządu i wojska. Powyższym rewelacjom nie zaprzeczyło brytyjskie Ministerstwo Obrony. Zamiast tego wydało oświadczenie. Stwierdziło w nim, że ochrona bezpieczeństwa narodowego jest podstawą wszystkiego, co robimy. Wdrożyliśmy surowe procedury bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę wszystkich poufnych informacji. Temat rzekomo szpiegujących samochodów nie jest niczym nowym. Już w marcu 2021 roku agencja Reuters donosiła o zakazie wjazdu Teslami na teren chińskich obiektów wojskowych. Powód? Obawy dotyczące bezpieczeństwa kamer zainstalowanych w pojazdach tej amerykańskiej marki. Dyrektywa wprowadzona przez Armię Państwa Środka zaleca parkowanie Tesli poza terenami wojskowymi. Poza tym wprowadzono ograniczenia związane z wykorzystywaniem aut tego wytwórcy przez personel wojskowy, kluczowe agencje i wrażliwe branże. Producenci samochodów wyposażają coraz więcej pojazdów w kamery i czujniki, które rejestrują obrazy otoczenia samochodu, a kontrola nad tym, jak te obrazy są wykorzystywane oraz gdzie są wysyłane i przechowywane, to szybko pojawiające się wyzwanie dla branży i regulatorów na całym świecie, informował Reuters w 2021 roku. Dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za uwagę i życzymy szerokiej drogi. Maciej Rosół, realizujący audycję, i Maciej Gnatowski. Do usłyszenia.